W imieniu Jezusa Chrystusa za Twój Kościół, którego Ty budujesz i którego Ty, na który Ty już masz od dawna plan, aby nas przygotować do tego, abyśmy byli prawdziwie Twoimi uczniami, abyśmy, Panie, byli Tobie posłuszni i abyśmy czynili, Panie, dzieła Twoje. Ja błogosławię każdego brata i siostrę i proszę Cię, Panie, abyś przygotował nas do tego, abyśmy, Panie, czynili dzieła Twoje. W Twoim imieniu, Jezu. Amen. Chcę dzisiaj mówić o czymś, co będzie związane z tym, co mówił Czarek. Przypomnieć nam, co to jest uczniostwo i do czego jesteśmy wezwani jako uczniowie Jezusa Chrystusa. To, co ja wam powiem, oczywiście nie jest to rzeczą nowo, bo często o tym mówimy, ale pokażę wam też parę myśli, chcę wam rzucić i zachęcić was, abyście przeżyli duchową rewolucję w swoich umysłach i abyście byli wolni w swoich sercach od wszelkich rzeczy, o których będę mówił, które blokują nas do tego, abyśmy byli w pełni użyteczni dla Pana jako Jego uczniowie. I może przeczytam na początek znany tekst z Biblii, ostatnie słowa Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus zmartwychwstał, Ewangelia Mateusza, ostatnie wersety. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni świata. Chcę podkreślić tutaj dwie rzeczy. Tu jest powiedziane, ucząc wszystkiego. Wszystko. Wszystko, co uczył Jezus w czasie swego życia na ziemi. I po tym, jak zmartwychwstał, przekazał jeszcze parę rzeczy. I chcę mówić o tym, że jest wiele rzeczy, których uczył Jezus, ale są pewne fundamentalne, które Jezus chce, abyśmy głównie kładli na ten nacisk. Bo to jest ważne, bo to się skupia na Jego osobie i na Jego dziele. Na dziele odkupienia, czyli dziele zbawienia, które się dokonało przez Jego ofiarę. I tu jest powiedziane, że będę z wami aż do skończenia. Czy Pan Jezus już przyszedł na tę ziemię? No, z całą pewnością nie. I tego jesteśmy świadomi. No nie przyszedł jeszcze na ziemię. Także ucząc wszystkiego, to co wam przekazałem. Kogo mamy uczyć? Wszystkich. I to jest bardzo ważne. Dobrze. I teraz co to znaczy pójść za Jezusem? Tak troszkę zrobię skrót. Co to znaczy być uczniem Jezusa? Oczywiście wy to wszystko wiecie, ale jeszcze wam przypomnę. I idziemy później troszkę dalej. Co to znaczy być uczniem Pana Jezusa, tak? Być Jego naśladowcą. To znaczy, być uczniem Pana Jezusa, to znaczy być Jego naśladowcą, tak? Czyli naśladujemy Go. W czym mamy Pana Jezusa naśladować? Po pierwsze, w tym, co uczył i w tym, co czynił. Są dwie rzeczy. On uczył i pewne rzeczy wykonywał. Amen? Druga rzecz, która jest bardzo ważna, żebyśmy to wiedzieli, co było tym głównym przesłaniem Ewangelii. Najważniejszym przesłaniem Ewangelii. Kiedy Jezus, sam Jezus głosił to, jak widzimy w Ewangeliach, na samym początku, przed jeszcze tym, zanim poszedł na krzyż i po krzyżu zobaczycie to samo. Głównym przesłaniem Ewangelii była mowa o królestwie, tak? Upamiętajcie się i wierzcie, bo przybliżyło się królestwo. Albo upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Amen? Czym jest Boże Królestwo? Boże Królestwo to jest nic innego jak wpływ Bożej władzy, samego Boga na ciebie, na mnie, czyli na człowieka. Amen? Ale żebyśmy mogli doświadczyć tego wpływu Boga na nasze życie, nie kiedyś tam, jak umrzemy, to pójdziemy do Pana, bo zazwyczaj, kiedy my mówimy o Królestwie, to ludzie od razu kojarzą to dopiero tam w przyszłości. Ale Królestwo Boże, ono dotyka ziemi, amen? ale oczywiście ono się rozwija i będzie w przyszłości, tak, bo Jezus przyjdzie w przyszłości tu na ziemię i będzie nowe niebo i ziemia. I to będzie ostateczny kształt Bożego Królestwa. Ale póki co Boże Królestwo, ono miało przyjść, objawić się w sercach ludzi. Amen? I dowodem właśnie tego przesłania było wzywanie ludzi do upamiętania. I to było bardzo ważne poselstwo. I kiedy ludzie się upamiętywali, mówiło się im Ewangelię. Ewangelia mówi o czym? O osobie Jezusa, kim On jest, że On jest reprezentantem Bożym, On jest Synem Bożym, On jest Mesjaszem i On przyszedł tu zademonstrować Boże Królestwo. Amen? I On w jakiś sposób czynił Boże Królestwo na ziemi. To, że odpuszczał grzechy ludziom i leczył ich choroby. Amen? I to były dwie główne rzeczy. Odpuszczał grzechy i leczył ich choroby i wypędzał demony i wzbudzał zmartwych. Amen? To było główne przesłanie Pana Jezusa Chrystusa. Amen? Jezus powiedział, mamy uczyć wszystkiego. I jak później weźmiecie Ewangelię Marka, tak, to tam powiedziane jest, że macie głosić królestwo. Macie głosić Ewangelię, tak? I co? I co się ma dziać? Kto uwierzy, będzie ochrzczony, kto nie, będzie potępiony. Te znaki będą towarzyszyć, tak? Tym, którzy wierzą, tak? Będą wypędzać demony, będą mówić językami, będą uzdrawiać chorych, tak? To jest mowa do ciebie i do mnie. Nie do 12 apostołów tylko, bo wtedy, kiedy Pan Jezus mówi, to On mówi do grona kilkuset prawdopodobnie braci, którzy byli przed Jego odejściem, kiedy do chwały. On to mówił nie tylko do apostołów, On to mówił przed swoim odejściem, kiedy Go widzieli, jak wstępował do chwały. I było kilkuset braci i sióstr. Siostry, jesteście? Także to nie byli apostołowie, tylko sami, wiecie, mężczyźni. Ale to były również uczniowie, też były kobiety, tak? I Jezus zostawił im te polecenie i odszedł do chwały. I później, jak czytamy Dzieje Apostolskie, to samo się dzieje. Amen? To samo. I teraz chcę rzucić wam pewne myśli, mojego przemyślenia. Oczywiście my jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy wezwani do tych samych rzeczy, aby czynić właśnie te same rzeczy, czyli mówić ludziom o upamiętaniu, o wierze w Jezusa, kim On jest, że On jest, On właśnie, Bóg Go posłał, aby przez Jego Słowo i Jego Ducha była ta manifestacja Bożego Królestwa, czyli to, że Bóg ci grzechy przebaczy, to, że Bóg zmieni twoje serce, bo ci oczyści, bo po to ci Bóg grzechy przebacza, tak? Przez ofiarę Chrystusa, żeby ci dać nowe serce, nowego ducha, abyś się na nowo narodził. To jest bardzo ważne też przesłanie Ewangelii. Ale również to ma dotykać twojego ciała, że masz być zdrowy, ma cię uwalniać od wszelkich mocy złego, tak? I nie tylko dla ciebie, ale że to ty masz iść dalej z tym przesłaniem. Amen? I często, kiedy my myślimy o szukaniu Bożego Królestwa, to myślimy o sobie. Tak? Nie jest tak? A że Boże Królestwo to pokój i radość w Duchu Świętym. Amen? To jest część prawdy Bożego Królestwa. Ale teraz chcę rzucić wam myśl. Złapcie to objawienie. Że szukanie Bożego Królestwa to nie jest tylko twoje życie z Bogiem i poddanie się Jemu. Chociaż to jest część Bożego Królestwa dla twojego życia. Ale szukanie Bożego Królestwa polega na tym, bracie i siostro, i teraz otwórz uszy szeroko i swego ducha, abyś szukał Bożego Królestwa tam w świecie. Co ty mówisz? Jeszcze raz powtarzam. Szukanie Bożego Królestwa nie polega tylko na tym, że ty masz społeczność ze swoim Bogiem, że Go szukasz, modlisz się, pościsz, czytasz Biblię, przychodzisz do kościoła na spotkanie modlitewne i chcesz znać Jego głos. To jest twoje życie chrześcijańskie, to jest część, to jest jedna noga. Amen? Ale druga noga twojego chrześcijańskiego życia, szukania Bożego Królestwa jest tam. Co ty mówisz? Posłuchaj uważnie. Ty masz szukać Boże Królestwo w sercach ludzi, bo ty masz ich doprowadzić do miejsca, żeby oni spotkali się z Bogiem. Amen. Zmienia to trochę twoje myślenie? Czy dalej się chcesz na sobie skupiać? Czy chcesz być tylko na jednej nodze chrześcijaninem? A może masz być na dwóch? Więcej ci powiem. Twoje nogi nie są po to, żebyś tylko stał. Twoje nogi są po to, byś szedł. I Jezus powiedział, idźcie. Rzucę wam jeszcze parę myśli, moich głębokich przemyśleń. Wierzę, że Duch Święty mi pokazał. Często, kiedy myślimy o głoszeniu Ewangelii, trudno jest nam pomyśleć o tym, no dobra, no jak, no Pan Jezus, no ale to był Pan Jezus, a to może byli apostołowie i tak dalej, byli ludzie szczególni. Nie? I teraz wam coś pokażę z Ewangelii. I rzucę wam wyzwanie. Kiedy Pan Jezus Chrystus sam głosił na początku Ewangelię, sam, uczniowie przy nim byli, uczyli się i tłumy Pana Jezusa ogarniały, tłumy. I wtedy Pan Jezus modlił się, proście Pana żniw, aby posłał robotników. Później Pan bierze 12 i mówi tak, daję wam autorytet, abyście głosili królestwo, abyście co robili? Uzdrawiali i wypędzali demony. No i oni poszli. Przychodzą podekscytowani. Panie, to niesamowite. Wiecie co? Jezus był praktyczny. Najpierw oni się przyglądali, a później sami mówił, wy teraz idźcie. Poszli. Działy się znaki i cuda. Byli zdziwieni. Coraz więcej tłumów dowiadywało się o Jezusie, bo oni nie mówili o sobie. Oni mówili, że prezentują Jezusa, który jest Mesjaszem i Synem Bożym. I Boże Królestwo przyszło. Jezus jest Mesjaszem, On jest pośród nas. Upamiętajcie się, a doświadczycie Bożego działania, tak? Doświadczycie przebaczenia grzechów i doświadczycie uzdrowienie waszych ciał, bo Jezus jest pośród nas, bo Mesjasz jest pośród nas. I On dał nam polecenie. On im nie dał Ducha Świętego, On im dał polecenie. Posłuchaj, On im dał polecenie. I dał im moc jaką? W autorytecie imienia Jezusa. Oni mieli tylko proste posłuszeństwo. I teraz rzucam wam myśl. Później było 70. Tak? To nie było tylko grupa 12 i było później 70. Było to samo. I teraz rzucę wam myśl. Otwórz uszy, otwórz swoje serce. Ci ludzie nie byli narodzeni na nowo. Wow! Czy oni byli zrodzeni z Boga? Nie. Więcej. Nie byli ochrzczeni w wodzie na sposób chrześcijański. Przyjęli chrzest Jana jako upamiętanie. Tak, ale później musieli się ochrzcić, bo Jezus po zmartwychwstaniu nakazał chrzest. W imię Ojca i Syna. To był inny rodzaj chrztu, bo chrzcząc się, tak, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy w imię Pana Jezusa Chrystusa, jak widzimy później w Dziejach Apostolskich i ta formuła jest w porządku, to jest poddanie się pod władzę Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen? Inaczej. To, że ja Mu się poddaję, że chcę żyć i reprezentować Jego Królestwo. Czyli nie mieli tego doświadczenia. Więcej, nie mieli doświadczenia Ducha Świętego. A Pan Jezus miał, a oni nie mieli. Pan Jezus był zrodzony, miał w sobie Ducha już na samym początku. Potem co zrobił jeszcze Pan Jezus? Przyjął chrzest od Jana, to był pierwowzór chrztu właśnie później chrześcijańskiego. Wstąpił na niego Duch Święty, po czym poszedł na pustyni i wyszedł z pustyni po pokuszeniach, zwycięski, tak, nad szatanem i był pełni Ducha Świętego. Ci uczniowie nie byli po postach i modlitwach. Nie byli. Ale jednak mieli władzę. I to nie była władza Ducha Świętego, ale to była władza polecenia Pana Jezusa i władza mocy imienia Jezusa. I uczniowie wtedy nie pościli i nie modlili się. To nie oznacza, znaczy nie pościli się i nie modlili, tak jak Jezus, tak? Ale to wcale nie oznacza, że my jako chrześcijanie nie musimy się modlić i pościć, bo to tylko bardziej nas przybliża do Boga i wyposaża nas we wrażliwość i jeszcze większe namaszczenie. Jak chcesz więcej mieć ducha, jakby być pod większym działaniem, to post i modlitwa jest jak najbardziej to trzeba. Ale ja wam rzucam wyzwanie, że pierwsi uczniowie tego nie robili. A teraz druga rzecz. I teraz posłuchaj mnie uważnie. Posłuchaj uważnie. W tej grupie był Judasz. Zdrajca i złodziej. I Pan Jezus nie wiedział, kogo posyła? Nie wiedział Pan Jezus, kogo posyła? Wiedział wszystko. Jeżeli Judasz mógł wzywać ludzi do upamiętania i wiary w Jezusa Mesjasza i ludzie się nawracali, mógł uzdrawiać i wypędzać demony, a ty jesteś chrześcijaninem narodzonym z ducha, ochrzczonym w wodzie i pełnym Ducha Świętego i może już jesteś 10, a może 15 czy 20 lat i nie możesz tych rzeczy czynić? Czy możesz? Judasz mógł. Myślałeś kiedyś o tym? Od czego to zależy, że czynimy te rzeczy? Od chęci naszych i posłuszeństwa. I posłuszeństwa. I tak się zastanów, tak chwilę się zastanów jeszcze. Czy oni byli wystarczająco święci, apostołowie i uczniowie Jezusa? Oni się kłócili jeszcze między sobą, kto będzie najwyższy w królestwie Jezusa. I Jezus ich posyłał. I cierpiał ich. A ich posłał. Wiecie co? Oni wiedzieli, z jakim przesłaniem idą. Bo oni wiedzieli, że nie idą ze swoim przesłaniem i nie idą reprezentować swojej grupy, czy swojego kościoła i tak dalej, ale oni idą reprezentować Jezusa. Amen. I wiesz, że to jest bardzo ważne, że kiedy my wychodzimy głosić Ewangelię na zewnątrz, to powinniśmy się skupić na tym, kogo my reprezentujemy. Ostatnią rzeczą jest, którą powinieneś mówić w głoszeniu Ewangelii, kiedy wychodzisz na zewnątrz. Ostatnią rzeczą, że ty jesteś z tego i tego kościoła i przyjdź do kościoła. Na początku nie mów tego. Zapomnij o takiej ewangelizacji. Ty bądź dumny z tego, że ty jesteś świadkiem Pana Jezusa, Jego uczniem i ty jesteś powołany do tego, aby wiernie głosić Jego naukę. I ty nie musisz, wiesz co? Ty nie musisz wykładać tej nauki, kiedy głosisz Ewangelię ludziom na zewnątrz. Ty musisz ogłosić. Jest różnica pomiędzy głoszeniem Ewangelii, a jest różnica pomiędzy nauczaniem. Bo nauczamy dopiero te narody, które przyjęły chrzest, które stały się uczniami. Jaka jest różnica? Różnica jest ano taka, moi bracia i siostry, że nauczanie jest wykładaniem słowa, jest interpretowaniem. A ogłaszaniem Słowa Bożego jest mówienie pewnych faktów, prawd. I ty jesteś heroldem. Herold to był taki człowiek, którego miał Pan, dał mu dekret, I on wychodzi i mówi, słuchajcie, słuchajcie, mój Pan mnie posłał. Tutaj jest Jego wola, odczytuję. W dniu tym i tym będą zbierane podatki. Ponieważ nasza armia jest słaba, musimy zebrać podatki większe, aby uzbroić naszą armię, tak? Wielu ludziom mogło się to podobać albo nie podobać, ale tam nie, wiecie, słuchajcie, może byśmy zebrali podatki, bo to wiecie, bo jest taka potrzeba i tłumaczenie się ludziom. Po prostu zawsze tak będzie, że kiedy komuś ogłaszasz Ewangelię, zawsze będą jacyś ludzie zadowoleni albo niezadowoleni. Albo ludzie, którzy po prostu będą mieli taką postawę niechęci, powiedzą, nie, będą się buntowali, tak? Natomiast nauczanie było zarezerwowane dla uczniów. I to możemy sobie przeczytać w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale. W tym 13 rozdziale od 10 do 16 wersetu. Może szybko przeczytam i coś wam jeszcze pokażę. Kiedy Jezus właśnie uczył ludzi w przypowieści, on ogłaszał pewne prawdy, ale dopiero uczniom wykładał je na osobności, uczniom. Ja mogę wam wykładać tu w kościele pewne prawdy, ale ludziom niewierzącym to się ogłasza Ewangelię. I posłuchajcie, jest powiedziane tak. I przystąpili do niego uczniowie od wersetu 10, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie, nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane. Co ma? Już ma te królestwo. Tak? I obfitować będzie. Widzisz, Królestwo Boże ma w tobie obfitować, w twoim osobistym życiu, jak i tam. Dalej. A temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Jeżeli Królestwo Boże nie obfituje w twoim osobistym życiu, ani w twoim świadectwie, to jest troszkę śliski temat. I to jest to, co Jezus nauczał też w przypowieściach, o tych talentach. Widzisz, jesteś powołany do tego, by obfitować, by nie trzymać tego jednego talenta. Ja jestem zbawiony, a mam bilet do nieba. Ale jesteś powołany do tego, by zrobić zysk. I Bogu chodzi o zysk, że pomnożysz ten talent. Rozumiesz? Że nie zachowasz go tylko dla siebie, tylko przekażesz dalej innym. I tutaj pisze tak. Dlatego w podobieństwa do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce ludu, uszy ich dotknęły głupota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nawrócili się, a ja, żebym ich uleczył. Widzicie, kiedy my ogłaszamy ludziom Ewangelię, mówimy o królestwie, mówimy o upamiętanie, to widzisz, to żeby człowiek mógł doświadczyć uleczenia serca, to musi się upamiętać. Amen. I wtedy dostępuje oczyszczenia grzechów i wtedy może dostąpić właśnie odrodzenia duchowego, tak? I coś się zmienia, nowe serce, nowy duch, tak? A to wszystko zależy od tego, jak my reagujemy na słowo, czy przyjmujemy w prostocie, czy może jesteśmy jak w ogrodzie Eden, Adam z Ewą jak byli. Wąż przyszedł, czy rzeczywiście Bóg powiedział. I dzisiaj w wielu kościołach pewne proste prawdy Ewangelii o pokucie, o wierze, o chrzcie, o duchu, o wypędzaniu demonów, o uzdrowieniu, że to ma czynić każdy, a nie tylko wielebny, nie tylko pastor, nie tylko apostoł. Jest tak to zmęczone w kościele, a to trzeba być człowiekiem głębokiej modlitwy, wiary i postu. A są różne, tak, i super świętym. I trzeba, a są różne dary uzdrawiania, nie każdy uzdrawia. A to tylko mają starsi autorytet, by uzdrawiać, tak? Bo choruje kto między wami, niech przywoła starszych. I wiele, wiele innych wytłumaczeń, żebyś ty nie załapał tego prostego poselstwa, że ty jesteś wezwany, jeżeli Judasz to czynił, a ty jesteś w lepszej pozycji niż Judasz. Chyba co? Bo jesteś narodzony na nowo. Druga rzecz. Czasami myślimy, to my jesteśmy tą szczególną grupą uczniów. To my tylko należymy do Pana Jezusa Chrystusa. My czerpiemy zdrową naukę. Jesteśmy w zdrowym kościele, zdrowi przywódcy. To jeszcze może to zrobimy. Ale teraz rzucę wam wyzwanie. Był pewien człowiek w czasach właśnie Pana Jezusa. Czytamy o to w Ewangelii, kiedy uczniowie głosili Ewangelię. I właśnie byli podekscytowani, że się dzieją te rzeczy. I przychodzi Jan do Pana Jezusa i mówi, Panie, jest taki człowiek, on nie jest od nas i on też w Twoim imieniu uzdrawia. On nie należy do naszej grupy uczniów. Kto to był, nie wiemy. prawdopodobnie może uczeń Jana. I on też uzdrawiał. To był człowiek, który nie był narodzony na nowo i nie miał pełni Ducha Świętego. Ale słyszał o Jezusie i wierzył w Jezusa i wiedział, że uczniowie Pana Jezusa to są Jego uczniowie, ich miał szacunek i Jezus odpowiada, jeżeli kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. I ten człowiek znał poselstwo. Ten człowiek znał tylko poselstwo, bo słyszał, bo wszędzie wrzało, w całym Izraelu wrzało. On opowiadał o Jezusie i nie był w gronie uczniów Jezusa. Był, można powiedzieć, sympatykiem. Może był uczniem Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel wierzył w Jezusa, tak? Ale dlaczego Bóg go użył? Bo co, on był pełen Ducha Świętego? Nie był. Ale on poszedł opowiadać o Jezusie i o tym, że Boże Królestwo jest otwarte. Wystarczy się nawrócić i uwierzyć, że Boże jest Królestwo otwarte, bo jest Jezus. On dał władzę w Jego imieniu. Uczeń Pana Jezusa Chrystusa ma być wolny od wielu rzeczy, aby mógł służyć Panu Jezusowi. I teraz chcę pokazać wam dwie przypowieści, od czego. I uważam, że największym wrogiem uczniów Pana Jezusa, abyś tego nie robił, to jest po pierwsze strach. I strach. Druga rzecz w twoim chrześcijańskim życiu, abyś tego nie robił, to jest nieznajomość nakazu pańskiego. Nieznajomość prostoty Ewangelii. Trzecia rzecz, poczucie niższości. No ja to nie, to muszą być apostołowie. To trzeba 40 dni pościć i modlić się jak Pan Jezus. Ale pokazałem wam, że niekoniecznie tak musi być. Ale jeśli chcesz mieć efekty, oczywiście, poś i modl się, to będą jeszcze większe efekty. Jeżeli chodzi o strach, to może przeczytajmy dwie przypowieści z Ewangelii Łukasza. I pokażę wam te przypowieści w taki sposób, który wcześniej nigdy nie widziałem i jaki jest problem właśnie wielu wierzących, którzy nie nadają się do Bożego Królestwa. I tą przyczyną jest strach. Pokażę wam to. Łukasz 9, rozdział 57 i do wersetu 62. 57 werset. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną, czyli Jezus mówi do drugiego. Ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny, pójdę za tobą. Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. W tym fragmencie, akurat nie ma strachu, do następny będzie fragment. Jest ważność Królestwa Bożego na twoją wygodę życia. Kiedy Jezus powiedział, temu człowiekowi, który deklarował, ja Panie pójdę za tobą, to Jezus mówi, ty nie wiesz, co ty mówisz. Zwierzęta mają miejsce schronienia, czy to będzie gniazdo, czy to będzie jama. My mamy też swoje miejsca schronienia, nasze wygodne życie, nasz dom, nasze zarabienie pieniędzy i wiele innych rzeczy. I czasami my to przedkładamy ponad ważność Królestwa Bożego. A co Jezus powiedział? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak? I czasami myślimy, a żebyśmy my mogli Bogu służyć, to my najpierw poukładamy swoje życie, rozwiążemy swoje problemy, a wtedy ułożymy sobie życie wygodne, a wtedy dopiero my będziemy mogli służyć Panu Bogu. Ale Jezus mówi, nie, to nie jest ta kolejność. Skoro On jest Panem twojego życia, to czego Mu nie dasz prawa do tego, by On uporządkował twoje życie, a nie ty sam? Tak? I czemu nie stawiasz ważności Jego nakazu nad swoją wygodę? I tu pisze, i taki człowiek nie nadaje się do Królestwa Bożego. Czyli nie nadaje się, by pójść, by samemu żyć i pójść do innych. I to tak samo się przedkłada w naszym życiu osobistym, duchowym. Jeżeli my nie mamy czasu dla Pana, jeżeli my nie mamy czasu w modlitwie, w słowie, w społeczności wierzących, to nasze życie duchowe będzie słabe i jałowe. Słyszenie głosu Bożego będzie też bardzo słabe. Ani Królestwo Boże nie będzie działało w twoim życiu, ani tam na zewnątrz, przez ciebie, bo jak? Czyli widzisz, musisz zrozumieć najpierw, co to znaczy szukać Królestwa Bożego, że ono jest najpierw. Potem są twoje rzeczy, sam Jezus obiecał, że je poukłada. Ty nie masz ich układać, tylko masz zaufać Jezusowi, że jeżeli ty się zbliżysz do Niego, jeżeli ty będziesz posłuszny Jego poleceniom, to On twoje rzeczy poukłada. A często my jako chrześcijanie robimy tak. Panie, poukładaj nasze życie, to wtedy będę ci służył. Panie, mam tu problem, mam tam problem, tu. I tylko o swoje życie zabiegasz. O swoją wygodę. Ale chcę ci powiedzieć tak, mój bracie i siostro, że Pan Jezus, kiedy umarł na krzyżu, to On uwolnił cię od grzechu, od szatana, i od chorób. A problemy zostają. Wiesz, dlaczego muszą zostać twoje problemy, takie prozy życia? Z powodu twojej wiary, aby była wypróbowana, aby była ćwiczona. Co ty mówisz? Tak. Problemy zostają. Jezus cię nie przyszedł uwalniać od problemów. On przyszedł od grzechu, tak? Od szatana, tak? Od chorób, tak? Ale od twoich problemów, które ty doświadczasz w tym świecie, nie. Bo to jest częścią bycia uczniostwa, że nam jest darowane nawet cierpieć z powodu wiary, tak? I cierpieć z powodu sprawiedliwości, tak? Tak? To jest nam darowane. Ale posłuchaj teraz dobrą wiadomość. Kiedy Paweł mówi o cierniu w ciele swoim, często niektórzy ludzie w kościołach robią z tego nauczanie, czy kościoły, że to jest ten krzyż Pana Jezusa, tak? Czyli choroba. Jakbyście sobie dokładnie to przeczytali, ten cierpa Pawła, który był w jego boku, to nie była choroba. To były doświadczenia, z powodu których on cierpiał i to były doświadczenia jego życia z Bogiem, z powodu sprawiedliwości, i z powodu tego, że był świadkiem Jezusa i on tam wymienia różne doświadczenia, że z powodu Ewangelii był w różnych doświadczeniach i cierpieniach. Był spotwarzany, był biczowany, był z powodu Ewangelii był niejednokrotnie w niebezpieczeństwach. I doświadczał słabości ludzkiej, ale i doświadczał wybawienia. I wtedy on modlił się do Pana i mówi, Panie, wyjmij ten cierń z mojego ciała. Ale... A Jezus mówi, dość masz, bo pełnia mej mocy objawia się w słabości. Jeżeli chcesz doświadczać mocy Bożej, to nie myśl sobie, że ty jak będziesz miał piękne życie poukładane, jak będziesz zdrowy i silny i miał pełen portfel i wszystko ci się w życiu układa, to wtedy dopiero Pan Jezus cię użyje. Nie, to tak nie działa. Bo łaska Boża działa tam, gdzie jest twoja słabość, a twoja słabość jest tam, gdzie kończy się twoja możliwość. I możesz nie być świadkiem Pana Jezusa z tych powodów, bo jesteś ograniczony, bo chcesz wziąć sprawy w swoje ręce, bo myślisz, że jak poczujesz się komfortowo, jak będziesz miał wszystkie sprawy wokół siebie komfortowo, to wtedy będziesz mógł dopiero służyć Jezusowi. Jezus ci tego nie obiecał. On obiecał ci życie wśród prześladowań i doświadczeń z powodu wiary i z powodu sprawiedliwości. Amen. Ale obiecał ci Królestwo Bożego w tym wszystkim. Bo to jest częścią bycia uczniem Jezusa. Po co? Aby twoja wiara była wypróbowana. Bo wtedy, kiedy jesteś słaby, jesteś mocny. Bo wtedy, kiedy jesteś słaby, masz różne doświadczenia, że po prostu wiesz, że nie masz na to wpływu, to wtedy Boża łaska może się objawić. Bo wtedy, jeżeli będziesz wołał do Pana... A jeżeli będziesz chciał sprawy wziąć w swoje ręce, no to będziesz znowu chodził w kółeczku. I często wielu z was tak robi. Za bardzo skupiacie się na sobie. Chcecie wziąć sprawy w swoje ręce. Dobrze. Teraz może Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. I tutaj pokażę wam o strachu. Nigdy tego fragmentu tak nie widziałem, ale pokażę wam coś. Jezus mówi o uczniach. Ale powiem wam, że największym naszym wrogiem jest strach. Różne są strachy. Jakie one są, może powiem. Może być taki, wiecie, strach, którego nie nazywamy strach. To jest taki wstyd. Na przykład, że wstydzi się przyznać, że jesteś chrześcijaninem. Jesteś w miejscu pracy i na przykład jest jajeczko, a ty tak, jajeczko. Se weźmiesz, tak, żeby innych nie obrazić. A to jest dobry moment, by powiedzieć, nie, ja nie jestem rzymskim katolikiem, jestem chrześcijaninem, wierzę Pana Jezusa i ja jakby tych tradycji nie uznaję. A jak? Dlaczego? I masz miejsce, mógł mówić Ewangelię. Na przykład właśnie taki strach, który jest takim wstydem. Albo taki, a no ja bym poszedł, ale nie, ja nie umiem, ja nie potrafię kogoś zaczepić na ulicy i mu głosić Ewangelię. Wstydzić się, ja nie umiem, no ja nie znam na tyle Ewangelii, no nie mam takiej głowy do zapamiętywania wersetów. I wstydzimy się ludziom. I to jest taki straszek, taki malutki. My często nie dostrzegamy go, jak z tego powodu jesteśmy ograniczeni w swojej wierze. Na przykład może być taki strach, który jest zażenowaniem. Wstydzisz się. Na przykład możesz się wstydzić za kogoś. Zażenowanie. Wstydzimy się za kogoś. Na przykład wstydzisz się, że chodzisz tutaj do tego kościoła. Wstydzisz się swojej tożsamości. Może wstydzisz się powiedzieć tak, że chodzisz do tego kościoła, bo ktoś tam mówi, ale tam, gdzie ja tam chodzę, tam są jacyś dziwni ludzie i tam chodzi taki i taki człowiek. A ty, o, to nie, to ty. Już ci wstyd za niego. A czego ty masz być zażenowany za kogoś? Czego masz się wstydzić? Kogoś. A może być też taki wstyd w swoim życiu i takie zażenowanie? A co to za kościół? W waszym kościele? Co to są? To przecież to nie są księżowie. To są jakieś zwykłe trzy chłopaki. Kurczę, jeden jest, nie ma wykształcenia, drugi też nie ma jakiegoś wykształcenia, trzeci też nie ma. My ich znamy. Kim oni są? Też możesz mieć taki wstyd i zażenowanie. Myślałeś o tym tak kiedyś? Jeszcze może być taki, jeszcze inny strach, taki lęk, no, który jest oczywisty, że boisz się krzywdy czy śmierci. Tak? To jest oczywiste. Ale jest wiele, wiele strachów, które ograniczają nas w świadectwie. Dobrze, teraz przeczytam tego może, tak, Mateusza, 10 rozdział, tak, od wersetu 24. Pokażę wam. Coś. A może od wersetu 22, bo taki będzie, zobaczycie ten kontekst strachu. 10 rozdział z Mateusza od 22. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca będzie zbawiony. Widzisz, musisz być, wiesz kim? Łososiem. Płynie pod prąd. Nie chowaj głowy w piasek, jak masz trudności na swoją wiarę. Ty przesz do przodu i trzymasz, i przesz do przodu, rozumiesz? Bo ty nie jesteś tych, który się cofa i ginie, lecz ten, który idzie do przodu. Amen. Bo masz zwycięską wiarę, bo w tobie jest Chrystus. I masz ducha zwycięskiego. Dalej pisze tak. A gdy was będą prześladować, będziecie w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, syn, powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasto Izraela, syn człowieczy przyjdzie. I teraz, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. A jeśli gospodarza Belzebubem nazywali, tym bardziej jego domowników. Co jest charakterystyczne dla tego, abyś ty jako uczeń był tak przygotowany jak Pan, ale w czym? No ty myślisz, no w mądrości, w poznaniu, w zrozumieniu doktryny, we wszystkich innych rzeczach takich, jakie, że musisz być tak doskonały, wiesz, oświecony przez Boga i tak wystarczająco święty, to wtedy będziesz może mógł głosić Ewangelię, tak? Nie tutaj chodzi Panu Jezusowi o to. W czym masz być wystarczająco przygotowany jak Pan? W odwadze, wolny od strachu. Wyobraź sobie sługę i Pana. I teraz Pan wydaje rozkaz swemu słudze i mówi, masz to zrobić. Pan nie tłumaczy się przed swoim sługą, czy on mu daje dobre polecenia, czy złe. Czy on go zrozumie, czy nie. I nie boi się tego, że ten sługa będzie mówił przeciwko Panu, może będzie szemrał przeciwko Panu, może będzie podburzał przeciwko Panu, bo Pan wie, jaką ma władzę. Wyobraźcie sobie nauczyciela i uczniów. Stoi nauczyciel, ma uczniów. Uczy ich. I on wie, co on uczy. I on nie musi się bać uczniów, że oni może tego nie zrozumieją, może nie będą chcieli się nauczyć. To nie jest jego rola tak myśleć, bo jego rolą jest uczyć, a rolą ucznia jest słuchać i być pilnym. I naprawdę nauczyciel nie musi się obawiać, co inni o nim pomyślą i nie musi dbać o swoją reputację, ale musi być wierny w tym, co uczy. Rozumiecie, co wam chcę powiedzieć? My mamy być właśnie jak mistrz, wolni od naszych strachów, aby kiedy my wychodzimy i mówimy innym Ewangelię, że my się zastanawiamy, czy kto go dotknie, czy nie, czy Bóg uzdrowi, czy nie, czy on się nawróci, czy nie. A może będzie ktoś o tobie źle mówił? Trudno, będzie. To jest częścią bycia uczniem Jezusa. Tak? Wiesz, jeszcze są różne takie strachy, mógłbym jeszcze mówić trochę więcej, ale już może wystarczy. Ale widzę, że też my jako ludzie wierzący uważam, że strach jest największą dla nas takim wrogiem dla naszego chrześcijańskiego życia, bycia uczniem. Ale są oczywiście inne rzeczy też, na przykład mówię nieznajomość Ewangelii, tak, podstawowego poselstwa. Albo poczucie niższości, że ty myślisz o sobie, że ty się nie nadajesz. Ale moje wyzwanie, bracia i siostry, jest takie. Judasz się nadawał. I nie był narodzony na nowo. bo on nie głosił o sobie, tylko głosił o Jezusie. A czego Bóg potwierdził słowa Jezusa, Judasza? Nie ze względu na wspaniałomyślność Judasza, że był taki wspaniały, że był taki mądry, że był taki święty. Nie. Bóg potwierdza słowa Judasza, kiedy on głosił Ewangelię, w tym czasie kradł. Dlatego, że on niósł przesłanie. Bo Ewangelia Boża jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. Nie każdy uwierzy, bo nie każdy dojdzie do miejsca upamiętania. Bo najpierw jest upamiętanie, później jest wiara. Ale ty się nie musisz nad tym zastanawiać. Ty musisz być wolny od swojego ograniczenia, od swoich strachów. A jeżeli nawet czujesz ograniczenie, to właśnie i czujesz jakiś strach, to pamiętaj, że Boża łaska doskonali się w czym? W słabości. I powinieneś zrobić krok wiary. Im bardziej czujesz na sobie presję, to musisz ją przełamać. Nie poddawaj się presji. I wielu z was poddawa się presji. Różnym nastrojom. Może się boicie. Może się wstydzicie. Może po prostu wam się nie chce, bo jesteś zmęczony i ci się nie chce. Może jesteś trochę schorowany, to ci się nie chce. Może jesteś trochę słaby, ci się nie chce. Nie chce ci się modlić, nie chce ci się czytać, nie chce ci się głosić innym Ewangelię. Ale telewizor możesz włączyć. Tak? Ci się chce, ale spędzić czas z Panem i szukać królestwa Jego i szukać królestwa tam ci się nie chce. Zrobiłem wam wyzwanie. Otrzeźwiłem trochę wasze umysły. Chcecie się modlić ze mną teraz? Chciałbym się z wami modlić o to, żebyście byli wolni od tych strachów i tych wstydzików. Od tego, że ty nie jesteś godzien. Dobrze, to ja zaraz będziemy się modlić. Teraz skończę to. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię moich braci i siostry. I proszę Cię, Panie, abyś nas dotknął mocą swego ducha i ożywił te przesłanie w naszych sercach. W imieniu Jezusa. Amen.